Od kilku tygodni wisi takie hasło na naszej stronie i tutaj też jest wyświetlane, jak cieszyć się życiem. No, powiem tak, każdego dnia. I na tym mogę zakończyć w zasadzie.
Amen.
Dziękujemy. Tak. I z tym przekonaniem możemy przejść do dalszej części. Ale coś jednak więcej powiem. Przede wszystkim chcę was przeprosić za stan mojego gardła mimo usilnych prób różnych. 2 tygodnie właśnie w ten sposób nadaję. Jest niemożliwe. Pierwszy raz coś takiego mam. Ale mam nadzieję, że Sebastian jakoś tam wytłumisz tą chrypę i wyjdzie tylko to dobre. Okej. Jak cieszyć się życiem? Szczęśliwi ludzie cieszą się życiem. Nieszczęśliwi się nie cieszą. Zastanawialiście się, jaki jest wzorzec statystyczny szczęśliwego Polaka? Ja wam powiem. Słyszałem to w telewizji publicznej, jak pan socjolog się wypowiadał mniej więcej to było w okresie wakacji, wypowiadał się o tym, jak Polacy są bardzo szczęśliwi. Więc cechuje ich przede wszystkim to, że mają dobrą pracę. Znaczy niekoniecznie muszą być z niej zadowoleni. Chodzi o to, żeby była dobrze płatna. Było podkreślenie. Druga rzecz. Taki statystyczny Polak powinien mieć swój dom, swoje mieszkanie. Na trzecim miejscu samochód. Dobry samochód, ale no jak się ma dobrą płatną pracę, więc ten samochód, ale dobry samochód. Następną rzeczą było, niech sobie pomogę, rodzina. Rodzina była, na 4. miejscu była rodzina. Życie rodzinne, niestresujące, to też cechuje Polaka, takiego szczęśliwego Polaka. No i wakacje, żeby przynajmniej raz w roku wyjeżdżał na wakacje. I w sumie no tak całkiem nieźle to brzmiało, ale powiedział, że 55% Polaków jest właśnie obecnie zadowolonych. I to już mnie bardzo zaskoczyło. Ja nie należę do malkontentów, ale jeżeli słucham ludzi wokoło mnie, którzy no nie przejawiają właśnie takich tych wszystkich cech, nie opowiadają o nich, jak mówią o swoim życiu, to przeważnie mówią troszkę inaczej. Jeżeli 55%, no to przynajmniej co drugi powinien być bardzo zadowolony z siebie, ze swojego życia, być szczęśliwy, tryskać radością, zarażać tą radością innych, mówić jak jest fajnie i okej. Okay. Józek, ja też. I wiecie co, pomyślałem sobie, no dobrze, ale kilkaset lat temu, powiedzmy 300-400 lat temu, nie było do szczęścia potrzebne ani mieć dobrej pracy, ani mieć dobrego samochodu, ani jeździć na wakacje. Tam wzorzec szczęścia był ciutkę inny. Trzeba było być posiadaczem ziemskim. Mieć swoich niewolników, czy też parobków, w zależności od systemu, w którym się mieszkało. I jakąś małą armię, żeby to utrzymać, bo mógł cię ktoś najechać. Więc to, tam trochę inny był wzorzec szczęścia podany. I na pewno nie był tak zawyżony. Na pewno nie 55% miało takie możliwości. Okej. Okay. To jest wzorzec według statystyki, a wiecie jak statystyka jest kłamstewko, kłamstwo i statystyka. Ale wzorzec biblijny jest ciutkę inny. I o dziwo nie odnosi się do sfery materialnej wcale. To ja może zacytuję w 1 liście Piotra w 3 rozdziale wersety 10-12. Roland zawsze podaje 1318. To jest dobra strona. Czy on podaje stronę, na której to jest, ale jakby ktoś chciał szybciej znaleźć. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a oczy... Przepraszam, a czyni dobre... Czyni dobre... Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Więc Są takie trzy cechy podane takiego szczęśliwego człowieka. To taki, który włada językiem w odpowiedni sposób i czyny jego są dobre. Trzeci, to są w zasadzie dwa takie punkty, które zależą całkowicie od nas. Każdy z nas wypowiada słowa i każdy z nas podejmuje różne czyny, różne uczynki robi, różne zamyślenia swoje wprowadza w życie. To jest w zupełności od nas zależne. Trzecią rzeczą jest pokój. Tu niestety musimy się trochę postarać, bo musimy go poszukać. Tak naprawdę jesteśmy za to odpowiedzialni. Za pokój twojego serca, twojej duszy nie jest odpowiedzialny nikt. Możesz powiedzieć, a ktoś mnie z równowagi wyprowadził, to mnie wkurzyło, tamto mnie wkurzyło, dlatego jestem zły. Nie, ty jesteś odpowiedzialny za pokój twojej duszy. Za pokój twojego serca jesteś ty odpowiedzialny. Masz go szukać i dążyć do niego. Dążyć, czyli jakieś wysiłki podejmować, żeby to osiągnąć. Przeciwności, wiadomo, się zdarzają, ale generalnie ty jesteś za to odpowiedzialny. Fajną rzeczą jest, że ten pokój otrzymujemy. My go poszukujemy, my jesteśmy za niego odpowiedzialni, ale my go otrzymujemy. Pokój to jest taka, że użyję matematycznej definicji, to jest pochodna w tego, w co się wierzy, albo komu się wierzy i czemu się ufa. Na przykład, jak oglądacie telewizję, to ja bardzo lubię oglądać reklamy. Nie wiem czemu, ale lubię oglądać reklamy. Nie wiem, dziwny jest. Tak, nawet taki kawał słyszałem, jak mogę dygresję krótką, że oglądamy sobie tu spokojnie z rodziną na Polsacie reklama, a tu nagle film nam puszczają. Nie? No i lubię oglądać reklamy i w jednej reklamie zainspirowała mnie. Za pierwszym razem mnie ta reklama zainspirowała, a potem mi podcięła skrzydła, ale siedzi pani taka przybita przy stole i lektor mówi, ach, nie domagasz finansowo, zdrowie twoje jest nadszarpnięte, kłopoty rodzinne, twoja córka ma maturę, nie umie sobie dać radę. Jak z tego wszystkiego wyjść? I ja taki, wiecie, za pierwszym razem uszy nastawiłem, wy jakiś cudowny środek, no co, o co chodzi w ogóle? We środki antydepresyjne. One rozwiążą wszystko. No naprawdę, taką reklamę na pewno, żeście ją widzieli, bo to wszędzie to puszczali jakiś czas temu. I ja byłem zaskoczony. Ale tak jest. Ludzie poszukują pokoju w różny sposób i poszukują go na przykład stosując środki antydepresyjne czy leki, które mówią, nie są antydepresanty, ale to są leki, które złagodzą twoją złość. Mniej więcej działa to tak, nie jestem farmaceutą, ale mniej więcej jak się stykam z ludźmi, którzy to robią, działa to tak, jakby im ktoś gaz obciął o połowę albo i więcej. Mówisz do nich, oni się uśmiechają, tak, ale to nie są ci ludzie, z których normalnie funkcjonujesz. To jest straszne. Wyglądają tak, jakby spali albo byli za ścianą. To nie jest naturalne zachowanie. No, niektórzy idą dalej i sięgają na przykład po środki odurzające, żeby zapewnić sobie chwilę spokoju od problemów, które ich nurtują, ale to o tym nie będę mówił. Są ludzie, którzy swój spokój lokują w pieniądzach, w środkach materialnych. Jeżeli ich największymi problemami jest to, jaka będzie ich przyszłość, to lokują swoje nadzieje w pieniądzach. W różnych funduszach, w różnych inwestycjach, w giełdach, no w różnych rzeczach. Ja nie mówię, że to jest złe lub nie. Chodzi o to, czemu ufamy, czemu zawierzamy swoje życie. Chodzi o nastawienie serca, z czego czerpie pokój ten człowiek. I przychodzi taka sytuacja jak rok, dwa temu, gdzie wszystko zaczęło drżeć i trząść się w posadach, można było usłyszeć o ludziach, którzy popełnili samobójstwo z tego właśnie powodu. To byli ludzie, którzy mocno uchwycili się właśnie w środkach materialnych. I gdy nie było już żadnych podstaw do tego, że ich życie straciło sens, więc poszli dalej za tym. Jest jeszcze jedna rzecz. Można ulokować swój pokój i swoje bezpieczeństwo w innym człowieku. Można tak polegać na innym człowieku, że gdy go zabraknie, nasze życie traci sens. Może nie będę wymieniał przykładów, ale najczęściej dzieje się to w małżeństwach. Czy jeżeli ginie jedno z rodziców i dziecko, które jest, może nie dziecko, może starsza osoba, już młodzieniec, może dojść do pewnych drastycznych wniosków w związku z tym. Można też ulokować właśnie swoje nadzieje w innym człowieku. Ale ja bym chciał wam powiedzieć o tym, do czego nas zachęca Słowo Boże. Gdzie szukać pokoju? Jest on na tyle istotny, że jak się wnikniecie troszeczkę, to większość listów, które są napisane w Słowie Bożym, pozdrowienia zaczynają się z błogosławieństwem pokoju. Tak ja sobie wypisałem. Jan się zwraca: łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca Jezusa Chrystusa. Piotr: łaska i pokój niech się wam rozmnożą. A Paweł mówi: łaska wam i pokój od Boga Ojca Jezusa Chrystusa. To się powtarza w ich listach. Za każdym razem, gdy... U Jana troszkę mniej, ale reszta regularnie swoje pozdrowienia kieruje właśnie w ten sposób. Na początku zawsze można znaleźć ten fragment o pokoju. Jezus też miał takie pozdrowienie. Mówił: pokój wam. Gdzie przychodził, mówił: pokój wam. Nawet jak wysyłał swoich 72, żeby głosili Ewangelię, on również im dał takie jedno z poleceń: będziecie wchodzić do jakiegoś domu, to mówcie: pokój temu domowi. Jeżeli będzie tam syn pokoju, to ten pokój na nim osiądzie. O jakim pokoju mówimy? W liście do Filipian jest właśnie tak fajnie ten pokój opisany. To jest 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Piękna sprawa, przeczytam jeszcze raz. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest pokój, który, można powiedzieć, jest nieracjonalny. Jest takim, który nie da się go zachwiać. Nie da się go podważyć. To jest pokój, który nie pozwoli zburzyć twojego serca, obojętnie co się dzieje. Dam wam przykład. Jak się nawróciłem, po krótkim czasie dostałem propozycję nie do odrzucenia od naszego państwa, aby wypełnić zaszczytny obowiązek służby wojskowej. Perspektywa była bardzo nieciekawa, ponieważ miałem już rodzinę i w związku z tym proponowano mi, by moje finanse na czas odrabiania służby wojskowej zredukować o jakieś do 35% dokładnie. Czyli byłem gorzej usytuowany niż obecnie Grecja. Oni są mniej zadłużeni niż mi wtedy proponowano. I taki kontrakt na 18 miesięcy mi proponowano, więc siłą rzeczy pierwsza sprawa to, jak się można oddalić to nieszczęście od siebie. I próbowałem, kombinowałem, różne myśli przychodziły. Ale Bóg mi wtedy powiedział, Paweł, idź w to. Masz w to wejść. To jest mój plan, kawałek mojego planu dla twojego życia. I wiecie, troszkę mi szczęka wypadła, ale mówię, tak, Panie, jak tak ma być, tak będzie. I pamiętam, pracowałem wtedy z Rolandem, jechaliśmy do pracy w autobusie, może Roland tego nie pamięta, ale jechaliśmy wtedy rano w autobusie i Roland się pyta, no co tam, mówię, jak ten, mówi, co ty teraz zrobisz? I mówię, wiesz, oddałem moje życie Jezusowi i On je teraz prowadzi. Jestem spokojny. Mówi, to ja też. I mniej więcej tak to było. Naprawdę, patrząc teraz wstecz do tyłu, fajnie. Patrząc teraz wstecz, nie było to ciekawe czasy, jeżeli chodzi o perspektywy. Ale miałem wtedy pokój. Miałem wtedy pokój Boży, bo Bóg mi powiedział, to jest w moim planie. Przychodzili do mnie znajomi. Mój najlepszy kolega przyszedł do mnie i powiedział, Paweł, co ty teraz człowieku zrobisz? Jak ty będziesz teraz żył? Jak ty swoją rodzinę utrzymasz? Nie wiem, jak ci w ogóle pomóc. Ja mówię, że nie musisz mi pomagać, że jeżeli chcesz, to bardzo proszę, ale mówię, oddałem swoje życie Bogu, to Bóg się troszczy o moje życie. Cytowałem mu wtedy taki fragment, że nie troszczcie się o to, co będziecie jedli, o to, co będziecie pili, jak się będziecie i w co przyodziewać, bo o te rzeczy wszystkie Bóg zabiega, parafrazując. I wiem, że wywarło to wtedy na nim duże wrażenie. Nie dlatego, że byłem na środkach psychotropowych, ale dlatego, że mówiłem to z pełnym przekonaniem. I on, znając mnie praktycznie od dzieciństwa, powiedział, to jest niesamowite. Ja też tak chcę. Ja też tak chcę. Wtedy żeśmy się modlili i nie podjął tej decyzji, ale był bardzo blisko. Był bardzo blisko. Miał jeszcze pewne obawy. Idąc dalej, był to najpiękniejszy czas w moim życiu w tamtym okresie. Wiecie, to była praca, tą, którą dostałem, tą służbę zastępczą. Modliłem się o to, mówię, Panie, nie chcę pracy, która mnie będzie poniżać, z której ktoś może się ze mnie śmiać. W moich wizjach było jakieś MPO, kanały, takie sprawy. Ale Bóg powiedział, że się o wszystko zatroszczył. Trafiłem do takiej, może już większość z was wie, ale trafiłem do takiej oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Teraz się to troszkę inaczej nazywa. I był tam wakat na człowieka, który szedł do wojska normalnie. Więc mnie przyjęli na służbę zastępczą za niego, żeby było śmieszniej. I on tam był majstrem w tej instytucji. Ja przejąłem po prostu jego obowiązki. Powiem szczerze, miałem jak u Pana Boga za piecem, dosłownie. Miałem bardzo dużo czasu na czytanie Słowa Bożego, na czytanie różnych rzeczy, wypełniając wszystkie moje obowiązki i tak miałem masę czasu dla siebie. Wiecie, tam przez te 18 miesięcy dwa razy przeczytałem Biblię, będąc tam na tej służbie. Na przykład jeden z moich obowiązków było pilnowanie takiego dużego obiektu, plus to, jeżeli spadną opady śniegu, miałem odpowiednie maszyny ściągnąć i wysłać na drogi. Ale sezon się zaczynał od października, od 1 października. Więc kto w październiku widział śnieg ostatnio? Jak już, to jakieś przebłyski malutkie. Przeważnie było bardzo cieplutko, w krótkim rękawku chodziłem do pracy, no i no, tylko się raporty pisało. Było pięknie. Nie, drogi czarne, suche. Opadów brak, tak. I wiatr. Umiarkowany, słaby. Takie tam zostało mi. Ale tak było. Tak było. To był bardzo dobry dla mnie czas. A wracając do spraw finansowych, wiecie, potem przyszła zima i się okazało, że Paweł potrzebuje opału. I wołałem do Boga. Bóg mi powiedział, ja już tą sprawę rozwiązałem. Zaufaj mi. opady śniegu, znaczy zima, Bóg mi dał takie słowo, zima przyjdzie w momencie, gdy będziesz miał węgiel w piwnicy. Było dla mnie szokiem. Okazało się, pamiętam to jak dziś, kiedyś żeśmy się tu spotykali, co niektórzy pamiętają, i w tym pomieszczeniu tam obok był wieszak. W zimowej wersji wszyscy tam kurtki, to było tam napakowane. Jak żeśmy wychodzili, to żeśmy się ubierali. I ja powiedziałem takie zdanie, to było gdzieś koło połowy grudnia. Ja powiedziałem, słuchajcie, dostałem wczoraj węgiel i mam go już w piwnicy, uważajcie, bo w poniedziałek spadnie śnieg. I wszyscy się ze mnie śmiali. W poniedziałek tak nawaliło, że nie wiem, czy się reszta ze mnie śmiała. Ale byłem szczęśliwy. Byłem szczęśliwy. Powiem wam w ogóle, jak tą kasę dostałem na ten węgiel. Otóż pewnego dnia wezwała mnie moja przełożona, pani kierownik tego obiektu, i powiedziała, Paweł, podpisz tu. Na sam fajran gdzieś tam w piątek. Ja mówię, co to jest? No wiesz, nie wiem, jakie ty masz plecy, chłopie, w Katowicach, i skąd ty się w ogóle tu wziął w tej robocie, kto cię tu znalazł. Mówi, ty masz tu jak pączek w maśle, jeszcze ci premię dali. Dali mi wtedy 500 zł premii, skoro moje zarobki wynosiły 397 wtedy. To była kupa kasy dla mnie i starczyło na kilka tam ton flotu, bo gdzieś flot kosztował, nie wiem, w granicach 130-140 zł, więc starczyło mi na całą zimę spokojnie na opał. Ona mówi, nie wiem, kto ci, chłopie, jakie ty masz plecy i kto cię tu polecił. Mówi, w tej firmie jeszcze nikt, premię się tu wydaje dla paru osób, jakąś tam uznaniową premię, coś tam, ale u nas jeszcze nikt nie dostał indywidualnie premii. Mówi, jak ty to robisz? Mówi, kto jest twoim protegowanym? Powiedz mi. Ja mówię, moim protegowanym jest Bóg. Ja mówię, już to pani wcześniej mówię. Ona mówi, dobra, idź stąd. Ale takie miałem zdarzenia i tak wyglądało moje życie. Wiecie, Bóg mi powiedział coś takiego. Paweł, nie będziesz miał pieniędzy nigdy. Te pieniądze zawsze będziesz dostawał. Zawsze ci będzie starczyć, ale nie będziesz ich miał wcześniej w ręce. Nauczyłem się ufać Bogu w tym czasie. Tak bardzo, że wiecie, jak już skończyłem tą pracę, to myślałem, no panie, teraz wrócę do mojej pracy, będę zarabiał, będę... Nie, zwolnili mnie. Przyjęli mnie na ustawowy okres 3 miesięcy, potem dali mi wypowiedzenie i po 3 miesiącach mnie pożegnali. Pół roku przepracowałem, dając mi najniższą stawkę, jaką mogli, i szczerze mówiąc, dalej niewesoło finansowo wyglądało mój budżet. Ale Bóg się nigdy tego nie wyparł. Cały czas mi błogosławił. Na wszystko mi starczyło. Zadziwiające jest to, że na przykład w tym okresie zepsuła mi się lodówka. I było mnie stać kupić nową lodówkę. Wiecie, ja nie miałem odłożonych pieniędzy, bo nigdy nie miałem odłożonych pieniędzy. Po prostu Bóg tak sprawił, że się znalazła kapusta w ciągu 2 dni. Przyszedł jeden z braci i powiedział, pan mi powiedział, że potrzebujesz 400 zł. Ja sobie pomyślałem, tylko? Bo ta lodówkę, co chciałem kupić, kosztowała 900. Ale mówię, no chwała panu, no wie, jesteś pewny? Tak, jestem pewny, tu są 400. No to rewelacja. A kolejne 500 zł w ciągu 2 dni się też jakoś szczarowało. Nie wiem, nie pamiętam nawet w jaki sposób, ale było. Było. No, jestem szczęśliwy, naprawdę jestem szczęśliwy, bo wstając rano, cokolwiek się dzieje, jakakolwiek jest pogoda, cokolwiek mnie czeka, wiem jedno na pewno. Wszechmogący Bóg jest bardzo żywo zainteresowany moją osobą. To w Nim pokładam moje nadzieje. I obojętnie, co się dzieje, czy tak jak przez 2 tygodnie mam chrypę, czy... dzieją się różne rzeczy, czy moje dzieci chorują, czy cokolwiek innego się dzieje, ja wiem, że Bóg jest nade mną i On czuwa. Jestem uzależniony od tej świadomości. Jest to tak mocne, że kiedyś moja żona, nie lubię tego robić, ale zmusiła mnie w podstępny sposób, żebym przeszedł test osobowości. I wyszło mi, że jestem jakiś sangwinikiem zmieszanym z czymś tam, po prostu rozklekotany nerwowo. Mniej więcej tak to odczytała. I wkurzyło mnie to jeszcze wtedy, żeśmy się prawie pogryźli o to. Ale po moim nawróceniu, po tym dłuższym okresie czasu, robiąc... mieliśmy takie szkolenie dla liderów parę lat temu i tam Bernard przeprowadzał znowu test na osobowości. No i siłą rzeczy, żeby nie wypinać się na to, co ktoś przygotuje, wypełniłem ten test. I wiecie, co mi wyszło? Że jestem cholerykiem. I to takim, którego ciężko wyprowadzić z równowagi, połączony z czymś tam jeszcze, Bernard, nie pamiętam. Ale powiedziałeś, że jest takie jeden na ileś przypadków, że to są ludzie, którzy uparcie dążą do swojego celu i to jest choleryk połączony z czymś tam jeszcze. Nie pamiętam, ale ciężko jest tych ludzi wyprowadzić z równowagi. I sobie pomyślałem, jaka cudowna zmiana. Dzięki Ci, Panie. To jest pokój w sercu, który przewyższa wszelki rozum. Cokolwiek, wiecie co, w tym czasie jeszcze Wam powiem, chcieli mnie porazić rachunkiem za prąd dwa razy, ale po prostu przyszła niebotyczna kwota, która przewyższała mój budżet miesięczny, żołd tak zwany, ale Bóg mnie z tego wszystkiego wyprowadził. Powiem wam, że nic, naprawdę nic nie było w stanie mnie wyprowadzić wtedy z równowagi. To było też podyktowane tym, że bardzo dużo czytałem Biblii, bardzo dużo namiotów miałem. No jak można siedzieć 12 godzin w nocy, odbierać co 2 godziny telefon, jak tam na drodze? No rewelacyjnie, sucho, pięknie i wspaniale. I tyle. No. Modliłem się, czytałem słowo, czytałem różne książki. Naprawdę byłem bardzo blisko Boga i ten pokój, który On mi dawał, był takim obrońcą. On strzegł mojego rozumu, strzegł mojego serca. I o tym właśnie pokoju mówi Słowo Boże. Żeby takiego pokoju szukać. Taki, który będzie strzegł twojego serca. Fajną rzeczą jest, że gdy przychodzisz do Boga, On na początku daje ci swój pokój. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, bazując na moich doświadczeniach, że nie można go spotkać, nie otrzymawszy pierw pokoju. Nie możesz spotkać się z Bogiem, gdy twoje myśli krążą po sytuacjach, które cię denerwują. Przychodzisz z jakimś ostrym problemem. Jeżeli nie potrafisz się od Niego zdystansować, jeżeli nie potrafisz się zbliżyć do Boga, nie otrzymasz słowa od Niego, nie otrzymasz... Znaczy nie, że On nie chce ci dać. Po prostu nie jesteś w stanie tego usłyszeć. Ale jeżeli jesteś w stanie przyjąć Jego pokój, jeżeli jesteś w stanie się wyciszyć, możecie swoje życie zbudować na fundamencie położonym na piachu. Możecie zbudować swoje życie na materialnych środkach. Możecie być statystycznym, szczęśliwym Polakiem. Możecie całe swoje siły kierować w tą stronę. Ale przyjdzie taki okres, przyjdzie burza, przyjdzie wysoka woda i ten piasek, przepraszam, ta budowla zostanie zmyta. Możecie również zbudować swoje życie na Jezusie Chrystusie, na fundamencie, na skalę. Trzeba się do niej troszkę dokopać. Trzeba ten piasek odsunąć, trzeba się do niej dokopać i zbudować na skalę swoje życie. I wtedy cokolwiek się stanie, wasz dom, wasza budowla się ostanie. Czego wam życzę z całego serca. Dziękuję bardzo.